Przedsiębiorczość jest siłą napędową innowacji, rozwoju gospodarczego i społecznego postępu. Oznacza dążenie do przekształcania wizji w rzeczywistość. Poprzez tworzenie i rozwijanie nowych biznesów, które odpowiadają na niezaspokojone potrzeby rynku lub wprowadzają rewolucyjne zmiany w istniejących modelach działalności, zmienia się gospodarka i świat. Działalność gospodarcza jest głównym motywem podcastu ESG Chat w paśmie Przedsiębiorczość. Rozmawiamy w nim o tym, jak zakładać własny biznes, gdzie szukać inspiracji do rozwoju nowych projektów i zastanawiamy się, dlaczego edukacja ekonomiczna jest tak ważna dla każdego z nas. Zapraszamy do wspólnej wyprawy w świat ekonomii, przedsiębiorczości i startupów. Karolina Kazoń.
Witam Państwa serdecznie. Inaugurujący pierwszy odcinek podcastów SGH Chat w paśmie Przedsiębiorczość, w którym przedstawiamy najbardziej aktualne kwestie związane z zakładaniem i rozwojem firm, tworzeniem startupów, innowacjami, ale także z transferem technologii. Pasmo to jest przygotowywane we współpracy z Centrum Transferu Technologii i Przedsiębiorczości. Ja nazywam się Kamil Fligi, właśnie reprezentuję tą jednostkę. I dzisiaj specjalny temat na sam początek. Właśnie skończyła się konferencja, druga konferencja prezentująca wyniki wskaźnika aktywności rozwojowej samorządu. I ze mną autor i inicjator tych badań, profesor Jacek Sierak, SGH. Witam panie profesorze.
Dzień dobry. Będziemy mówili o przedsiębiorczości, ale w wydaniu publicznym.
Przedsiębiorczość to taki temat zbiorczy, który tutaj traktujemy bardzo szeroko. I właśnie dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć o tym, że ta współpraca uczelni z samorządem też może być przedsiębiorcza. Ale najpierw chciałbym zacząć od tych wyników naszego badania, żeby też słuchaczom wytłumaczyć, czym tak naprawdę jest WARS. Enigmatyczna dość nazwa. Po rozwinięciu mamy wskaźnik aktywności rozwojowej samorządu. Dlaczego jako SGH badamy te możliwości rozwojowe samorządu?
Bo traktujemy samorząd jako bardzo ważny podmiot życia publicznego, jako podmiot, który dostarcza usługi publiczne, bardzo szeroko rozumiane, i usługi społeczne, i usługi techniczne, a także podmiot, który kształtuje procesy rozwoju, rozwoju lokalnego, rozwoju regionalnego, a więc możemy mówić o sumie działań, które składają się na jakość naszego życia i także na to, jakie wyniki, jakie możliwości rozwoju mają lokalne firmy, lokalna gospodarka. Samorząd terytorialny jest w tych procesach podmiotem sterującym. Samorząd terytorialny decyduje, samorząd terytorialny zarządza, samorząd terytorialny także stawia sobie bardzo, bardzo wiele pytań, na które potrzebuje odpowiedzi, a my staramy się jako świat nauki wyjść naprzeciw tym pytaniom.
No dobrze, i powstał wskaźnik aktywności rozwojowej samorządu. Jeżeli moglibyśmy troszkę przybliżyć słuchaczom, z czego się składa ten wskaźnik, co obejmowały badania?
Muszę zacząć od tego, że to jest badanie niezwykle innowacyjne, czyli robimy to pierwsi właśnie jako Szkoła Główna Handlowa. To badanie, które jest swego rodzaju barometrem przyszłych zdarzeń w jednostkach samorządu terytorialnego. Z naszymi pytaniami, prostymi pytaniami, tak żeby odpowiedzi były jednoznaczne i jednocześnie nasz wskaźnik możliwie prosty w odbiorze i czytelny. Pytania kierujemy do wójtów, burmistrzów, pytamy prezydentów miast, rozmawiamy ze starostami i marszałkami województw, jak widzą przyszłość najbliższych 6 miesięcy, jeśli chodzi o procesy inwestycyjne, jak widzą przyszłość zatrudnienia w swoich jednostek, czy jakość i ilość świadczonych usług w najbliższym okresie powinna się poprawić czy też pogorszyć, jak wygląda możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój, ale także polityka lokalna, na przykład kształtowanie stawek podatkowych, opłat, a więc coś, co bezpośrednio dotyczy mieszkańców. Pytamy także o rzecz bardzo wrażliwą, mianowicie możliwości zadłużania się. To proste pytania. Stosujemy pewien przedział ramowy odpowiedzi. W wyniku tego tworzymy wskaźnik syntetyczny, który udziela nam informacji, czy dana grupa samorządów, bo potem nasze odpowiedzi oczywiście grupujemy dla gmin miejskich, miejsko-wiejskich, dla miast na prawach powiatów, województw, czy dana grupa jednostek samorządu terytorialnego ocenia przyszłość pozytywnie czy negatywnie. Staramy się również szukać przyczyn tych zjawisk, udzielając odpowiedzi. Nasza konferencja jest tego najlepszym przykładem, gdzie pytaliśmy o oceny zarówno praktyków samorządowych, mieliśmy parlamentarzystę, mieliśmy instytucje współpracujące z samorządem terytorialnym i to instytucje publiczne, ale także przedstawicieli banków, organy nadzoru. No i przeprowadziliśmy dyskusję z przedstawicielami świata nauki.
No właśnie, więc zatrzymajmy się chwilkę nad tymi wynikami. To już druga edycja wskaźnika, czyli rozumiem, że są już jakieś pewne porównania. Pierwsza edycja wiosna 2023 rok, druga edycja jesień. Czy widać jakąś znaczącą zmianę w tym nastawieniu samorządów co do ich przyszłości, co do ich możliwości rozwojowych?
To może zacznę od tego, że chyba nasz wskaźnik staje się coraz bardziej rozpoznawalny. Dlaczego? Bo tym razem uzyskaliśmy dwa razy więcej odpowiedzi. Jeśli w następnym badaniu za pół roku będzie ich znowu dwa razy więcej, no to już będziemy w pełni szczęśliwi. Zanim powiem o zmianach, to powiem o pewnej konsekwencji. A więc to nie jest tak, że mamy jakąś rewolucyjną zmianę. Ogólny poziom wskaźnika, mówię o tym wskaźniku syntetycznym, on jest nieco wyższy, ale to jest zmiana bardzo, bardzo niewielka. To znaczy, że samorządy nieco optymistyczniej widzą przyszłość niż miało to miejsce 6 miesięcy temu. Wyniki są bardzo zróżnicowane dla poszczególnych grup samorządowych, ale to wynika również z tego faktu, że samorządy funkcjonowały w ostatnich latach w bardzo niestabilnym otoczeniu. Mieliśmy pandemię, jest wojna w Ukrainie, mieliśmy bardzo niestabilny system prawa samorządowego. Częste zmiany utrudniały i dalej utrudniają proces planowania finansowego. Mieliśmy wysoką inflację. To wszystko czynniki, które utrudniają proces planowania i także powodują, że nieco w szarych barwach widzimy przyszłość. Ale możemy, jeżeli powiedzieliśmy o inflacji, ona jest już niższa, proszę zobaczyć, i jeden element ryzyka nam wypada. Natomiast jeśli mówimy o zmianach, to wyraźnie zauważyliśmy w wynikach tej edycji poprawę nastrojów wśród gmin miejskich, częściowo miejsko-wiejskich i miast na prawach powiatu. To dalej nie są wyniki, które są wynikami dobrymi, zadowalającymi. W większości przypadków włodarze tę przyszłość widzą nadal, no powiedzmy, niezbyt różowo. Natomiast to, że zmienia się to w stronę pozytywną, oznacza, pojawiły się pewne światełka, pewne symptomy, być może będzie lepiej.
No właśnie, jakie są te światełka?
Pamiętajmy, że jesteśmy w okresie pewnych zmian, tak? Pewnych zmian. Te światełka pewno związane są w części ze tym, co wydarzyło się pod koniec ubiegłego roku, a więc zmianami we władzach na szczeblu centralnym i pewnymi nadziejami na to, że zmieni się także system finansowania jednostek samorządu terytorialnego. No,
wybory, nowe otwarcie to zawsze jest takie oczekiwanie, że będzie
to
inaczej.
To jest oczekiwanie, tak? Natomiast to, że ten wskaźnik nie podskoczył znacząco, to znaczy, że oczekiwanie, ale obarczone bardzo dużym znakiem zapytania. Na pewno w ostatnich latach beneficjentami, można powiedzieć, wsparcia w dużym stopniu były gminy wiejskie. Mamy w Polsce bardzo dużą liczbę gmin zmarginalizowanych i środki do tych gmin płynęły w dużym wymiarze, co niewątpliwie było dla nich korzystne. Dlaczego tę przyszłość bardzo źle widziały miasta duże, gminy aglomeracyjne czy też gminy miejskie? One niestety straciły bardzo wiele na zmianach systemu podatkowego. Obniżenie stawki PIT-u, zwolnienie osób do 26 roku życia to istotna utrata dochodów jednostek samorządu terytorialnego, niestety niezrekompensowana wystarczająco innymi źródłami dochodów. Albo może w przypadku jednych jednostek rekompensowana, w przypadku innych jednostek niestety nie. Stąd też trudna sytuacja, którą widzieliśmy zwłaszcza w miastach na prawach powiatu, widoczna była w pierwszym badaniu. Jeżeli rozmawialiśmy z przedstawicielami tych jednostek, czy to prezydentami, czy skarbnikami, oni tak naprawdę nie widzieli drogi wyjścia dla siebie. Być może to jest właśnie wynik poprawy poziomu wskaźnika. Czy to rzeczywiście nastąpi? Zobaczymy w badaniu kolejnym. Jeszcze inny element, na który zwracamy uwagę, to oczywiście ograniczenia w możliwości pozyskiwania środków dotacyjnych. A więc te dotacje, myślimy przede wszystkim o dotacjach unijnych, Tutaj przez długi okres nie wiedzieliśmy, jak będzie to wyglądało. Jesteśmy w połowie perspektywy finansowej 2021-2027 i tak naprawdę samorządy powinny realizować już szereg inwestycji, natomiast dotąd takich możliwości nie mieliśmy albo były one bardzo ograniczone. I jeśli pojawia nam się jakieś to światełko, no to trudno przyszłości nie widzieć w bardziej optymistycznym wymiarze. Natomiast to, że to światełko się zapala, to nie znaczy, że jeszcze ono będzie świeciło w pełni. Bo pamiętajmy, że mamy bardzo krótki czas na wykorzystanie tych środków unijnych. I pamiętajmy także, że wiele jednostek ma bardzo ograniczony własny potencjał rozwojowy. Jeżeli duże miasta nie są w stanie wygospodarować znaczącej nadwyżki operacyjnej, dotyczy to także wielu jednostek innych typów, także gmin wiejskich, to pytanie, czy będziemy w stanie zapewnić udział własny w finansowaniu projektów unijnych, czy też innych zadań finansowanych środkami bezzwrotnymi.
To panie profesorze, bo chcemy, żeby też te tematy, które poruszamy, przekładały się na taki język zrozumiały dla wszystkich. Czyli mamy zagadnienie samorządu, mamy zagadnienie tego, jak jednostki samorządu terytorialnego będą się rozwijać, ale chciałbym tak troszkę szerzej zapytać. To znaczy, czy w pana opinii te wszystkie wyzwania, które stoją przed samorządem, te wszystkie problemy, o których tutaj pan mówi, które też widać w badaniu. Czy one w jakiś sposób podważają trochę tą ideę samorządności? Czy samorząd dalej jest takim największym osiągnięciem naszego ustroju, bo tak się zwykło o nim mówić? No ale z jednej strony ogromna ilość zadań, tak? A z drugiej strony coraz mniej środków na ich realizację. Czy z tej samorządności coś jeszcze zostało? Pan też jako doświadczony samorządowiec, myślę, że na to pytanie będzie w stanie odpowiedzieć.
Bardzo ważny temat. Samodzielność finansowa to podstawa samorządności. Jeśli chcę tworzyć swoje własne strategie, i tu chodzi o to przede wszystkim, żeby tworzyć strategie nie roczne, ale kilkuletnie. Jeśli dysponuję odpowiednio silną bazą własnych dochodów, własnym potencjałem finansowym, ja jestem bardzo niezależny od tego, co jest w otoczeniu. Jeżeli funkcjonuje sprawny, czytelny system redystrybucji, bo pamiętajmy, że mamy też gminy biedniejsze, które nie będą w stanie na bazie własnych dochodów wygospodarować środków na rozwój. Ale jeżeli ten system jest stabilny, to ja mogę tworzyć strategie, na podstawie których będę finansował inwestycje komunalne. Dlaczego to jest tak istotne? Bo inwestycje komunalne to nie jest coś, co zaczynamy dzisiaj i kończymy za 2-3 miesiące. Jeżeli zaczniemy budować nawet tę kanalizację, której przecież w Polsce dzisiaj nadal brakuje, wodociągi, drogi, to są procesy ciągłe i żebym ja mógł dobrze zaplanować realizację tych zadań, ja powinienem dysponować przewidywalnymi źródłami finansowania. I stąd też, zresztą to dzisiaj podczas naszej konferencji jednoznacznie
padło.
Wybrzmiało. Jako wniosek wszystkich naszych trzech paneli, że konieczne są zmiany w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego.
Rozumiem, że rzeczywiście to się bezpośrednio przekłada. Mam teraz takie pytanie, czy warto się angażować w samorząd? Bo mówimy, te wyzwania, jesteśmy teraz na progu wyborów już. Ale pytanie, czy w ogóle w takim razie samorząd to jeszcze jest takie miejsce, gdzie można zrobić coś dla ludzi, gdzie można być blisko ludzi, gdzie można iść troszkę z taką chęcią załatwienia czegoś i zrobienia załatwienia jakiegoś ważnego interesu dla siebie, dla swoich sąsiadów, dla mieszkańców gminy?
To przede wszystkim takie miejsce. Jeżeli chcę coś zrobić, to przede wszystkim zaspokajać potrzeby lokalne. Tych potrzeb jest mnóstwo. To nie jest łatwe zadanie, bo potrzeby są zawsze większe niż możliwości ich zrealizowania. A więc trzeba mieć też pomysł. Do samorządu nie powinno iść się po to tylko, by usiąść w radzie, mieć przywilej głosowania, decydowania. Do samorządu powinniśmy iść po to, żeby dyskutować, rozważać i wypracowywać strategie rozwoju korzystne dla społeczności lokalnej. Ja, gdy zaczynałem swoją pracę w samorządzie, miałem 28-30 lat, jak zobaczyłem swoją okolicę, że nie ma wodociągu, kanalizacji, wyasfaltowanej drogi, chodnika, placu sportowego i tak dalej, to sobie pomyślałem, tak żyć dalej nie można. I potrzeba jest ludzi w samorządzie, którzy rzeczywiście mają zapał do takiej pracy twórczej. Potrafią powiedzieć, jestem gotów poświęcić swój czas, jestem gotów zaangażować się, ale jednocześnie daję coś. Potrzeba specjalistów w wielu dziedzinach. Tych, którzy znają się na problemach prawnych, finansowych, społecznych, technicznych i tak można byłoby to mnożyć. Potrzeba ludzi z zapałem. Ja zawsze zachęcam młodych ludzi, bo to jest przede wszystkim ich przyszłość. My, starsze osoby, już coś tam zrobiliśmy i pewno jesteśmy w wielu aspektach życia zadowoleni, a tym samym mniej twórczy niż młodzi ludzie jak pan, panie Kamilu.
Teraz jest pan profesor kierownikiem katedry, która zajmuje się samorządem na uczelni, więc jeszcze chciałbym dopytać o to, co w takim razie uczelnia może zrobić dla samorządu. Jak pan widzi tą współpracę na tym polu? Czy uczelnia może być partnerem dla samorządów i w jakich obszarach?
W bardzo wielu obszarach i to jest wręcz pożądane. I świadomość tego powinny mieć dwie strony. Zarówno jednostki samorządu terytorialnego, osoby nimi zarządzające, jak i sama uczelnia. Uczelnia to oczywiście proces kształcenia, a więc mamy przedmioty, w ramach których możemy zwiększać kompetencje, wiedzę, umiejętności naszych studentów. Finanse samorządu terytorialnego, finanse publiczne. Tych przedmiotów będzie naprawdę, naprawdę dużo. Przepraszam, jeszcze szkoleniowa to oczywiście studia podyplomowe. Jeżeli mam być szczery, to studia podyplomowe przedwczoraj prowadziłem 9 godzin, wczoraj 7 godzin i zupełnie nie byłem zmęczony, bo z samorządowcami znakomicie się rozmawia.
I muszę dodać, że niezależnie od czasu emisji te słowa mogłyby paść, bo pan profesor sporo takich zajęć prowadzi.
Ja powiem jedno i mam nadzieję i mam takie wrażenie też, że słuchacze też nie byli zmęczeni, bo dyskutowaliśmy do późnych godzin. Plusem takich studiów podyplomowych jest to, że można przyjść na uczelnię i rozwiązać swój problem. Możemy napisać nową strategię, możemy zrobić nowy plan finansowy. Mamy też studia z zakresu gospodarki przestrzennej, gospodarki odpadami. Mamy studia z zakresu zielonej energetyki, inwestycji publicznych, a więc tych obszarów jest mnóstwo. Tutaj bardzo, bardzo zależy nam na tym, żeby kształcić samorządowców. To jest z jednej strony, że my kształcimy, ale z drugiej strony samorządowcy poznają podczas takich spotkań sami siebie. Ja już mam 6. edycję takich studiów Akademia Finansów Samorządowych. Niesamowitą radość mam wówczas, gdy od pierwszej dostaję jakieś pozdrowienia, zdjęcia. Spotkaliśmy się w tyle i tyle osób. Panie profesorze, pozdrawiamy, pamiętamy pierwszą edycję. Tak? To jest znakomite. To jest coś, co daje niesamowitą satysfakcję, oczywiście power, taką siłę do tego, żeby następne edycje były równie udane. Kolejny zakres działalności. Jednostki samorządu terytorialnego mają bardzo wiele wyzwań. Mają do przygotowania wiele trudnych dokumentów. Muszą pisać strategię rozwoju. Muszą tworzyć plany inwestycyjne. Mają wyzwania z zakresu gospodarki przestrzennej. W związku z powyższym potrzebują też ekspertów. I my takie zespoły eksperckie posiadamy i jestem przekonany w 100%, że jeżeli jakaś gmina będzie chciała, byśmy pomogli napisać strategię rozwoju, damy im produkt najwyższej jakości. Będziemy przyjeżdżali nawet do najmniejszej gminy, będziemy spotykali się z każdym mieszkańcem, zresztą ci, którzy z nami współpracowali, mogą to w pełni potwierdzić. Mamy też koniec kadencji. Kadencja była nieco wydłużona. Często na koniec kadencji istnieje potrzeba dokonania pewnej oceny. Jeżeli ja oceniam siebie, jest to pewna ocena subiektywna. Natomiast jeśli ktoś czyni to z zewnątrz, na przykład szkoła wyższa, uczelnia i będzie w stanie przygotować na przykład taki raport oceniający sytuację finansową, procesy inwestycyjne, poziom zadłużenia, to jest bardzo fajny produkt, który można wykorzystać, bo jeżeli zaczynam nową kadencję, jestem wójtem, niezależnie nowym, czy już wcześniej pracującym jedną, dwie kadencje, a niektórzy jeszcze więcej, i mam radnych, mam nową radę, to zaczynając pracę najbliższych 5 lat, bo tyle trwa obecnie kadencja, powinienem rozpocząć od takiej dyskusji. Jak ma wyglądać nie najbliższy miesiąc, nie najbliższy rok, tylko jak ma wyglądać cała kadencja. Bo ludzie oczekują różnych rzeczy. To są często cele bardzo sprzeczne. Samorząd terytorialny to jest taki podmiot i władza lokalna, który powinien znaleźć złoty środek. Nie zawsze, jeżeli realizuję ja swój cel, to doprowadza do tego, że mamy osiągnięte takie optimum dla całej społeczności. Bo to są cele wykluczające się często.
Ale natomiast trzeba dyskutować.
Natomiast mądra władza lokalna, jeżeli tym umiejętnie steruje, to może takie procesy uporządkować. Ważne, żeby nie zarządzać tak z dnia na dzień. Myślę tylko o tym budżecie, uchwalę go, mam już spokój. Nie, postarajmy się zastanowić nad tym, co to znaczy polityka finansowa, co to znaczy plan inwestycyjny w przypadku mojej gminy. Czy powinienem myśleć tylko o tym roku? Może mogę dużo stracić. Czy też jeżeli usiądę przeprowadzę dużą dyskusję i uchwalimy plan 5-letni, czy nie jest to lepsze rozwiązanie. Każdy w tym planie, każdy z radnych, każdy z mieszkańców powinien znaleźć swoje miejsce. I my jako pracownicy szkół wyższych, ale nie takie osoby, które patrzą na problem tylko teoretycznie. My mamy doświadczenie. My pracowaliśmy z wieloma jednostkami samorządu terytorialnego. Naprawdę w tych procesach możemy pomóc. A więc płaszczyzn współpracy jest mnóstwo. Pan zapewne dodałby jeszcze kilka.
Tak, i do tego kontaktu serdecznie zapraszamy. Samorządy to jest ważny element naszej misji w ramach transferu technologii. Na koniec chciałbym jeszcze wrócić do Warsu na chwilkę. Mieliśmy dzisiaj konferencję. Wiele głosów, wiele wypowiedzi, też wniosków płynących z tego wskaźnika. Czy ma profesor jakąś obserwację, jak powinien ten wskaźnik się zmienić? To już druga edycja. Czy w kolejnych edycjach coś powinniśmy zmienić?
No ja nie będę mówił wyników przyszłej, bo to się może... Ale słuchajcie Państwo, to jest w dużym stopniu uwarunkowane wieloma czynnikami. Jeżeli ruszy wsparcie dotacyjne, no to nasz wskaźnik musi zareagować. Musi. Bo pytamy konkretnie, tak, o możliwość pozyskiwania środków unijnych, jeżeli te środki unijne czy inne formy wsparcia krajowego, one będą docierały, to samorządy to zauważą i będą bardziej pozytywnie oceniały przyszłość. Z tym powiązane są wszystkie inne obszary. A więc jeżeli będą nowe środki, będą większe potrzeby. Jeżeli będziemy realizowali zadania, będzie silniejsza baza ekonomiczna. Jeżeli będzie silniejsza baza ekonomiczna, będą wyższe dochody. Z tym, że pamiętajmy, to nie jest proces, który trwa kilka miesięcy. To jest proces, to są, już to powiedziałem dzisiaj, inwestycje komunalne, inwestycje samorządowe to inwestycje wieloletnie. I naprawdę to, co uczyniły samorządy od 1990 roku, to jest taki skok cywilizacyjny. I mam nadzieję, że tak zostanie, jeżeli będziemy mieli stabilny system i stabilny system prawa, który dotyczy zadań i finansów samorządu terytorialnego. Jeżeli będziemy mieli stabilne otoczenie, myślę o takim otoczeniu społeczno-gospodarczym, myślę także o inflacji. Jeżeli będziemy mieli utrzymany proces decentralizacji, a więc zwiększanie roli samorządu terytorialnego w świadczeniu tych zadań publicznych, także będziemy szli w kierunku zwiększenia samodzielności finansowej, wtedy ten wskaźnik na pewno będzie szedł do góry. Jeżeli te procesy nie nastąpią, on pewno będzie stabilny, a być może nawet to, co dzisiaj powiedzieliśmy, że pojawiło się światełko, być może to światełko będzie przygasało, tak? Bo mamy nadzieję, ale czy te nadzieje zostaną spełnione? No i o tej trzecim wariancie, że będzie gorzej, to wolałbym, żeby to nie nastąpiło.
To zostawiamy na boku.
To zostawiamy na boku.
Ale niezależnie od tego, co się zmieni, warto jest na pewno to badać i kolejne edycje Warsu przed nami.
Tak, czekam na to z niecierpliwością. Powiem, już mnie to nawet cieszy. Także jestem bardzo, bardzo ciekaw wyników kolejnych, a jeszcze bardziej następnych.
Zazdroszczę tej ciekawości naukowej. Naszym gościem był pan profesor Jacek Sierak. Dziękuję za niezwykle miłą rozmowę. Przypominamy Państwu, że podcasty SGH Chat publikowane są w środy. Można ich posłuchać na kanale SGH na YouTubie, a także na Apple Podcast i Spotify. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Bardzo dziękuję.
Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka SG Chat w paśmie Przedsiębiorczość. Przedstawiliśmy w nim najbardziej aktualne kwestie związane z zakładaniem i rozwojem firm, tworzeniem startupów. Gorąco zachęcam do odsłuchiwania naszych podcastów dotyczących przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej, publikowanych w środy w mediach SGH, a także zamieszczanych na YouTube, Apple Podcast i Spotify. Karolina Kazoń,